Te nieszczęsne zasięgi, to wypalenie, motywacji brak. Nie wiem, gdzie pisać, nagrywać, focie, strzelać, komu potrzebne są rolki, a co na TikToka, jak zarobić, komu sprzedać, kiedy wrzucać, jak często. Tylko syf się klika. Czy muszę hashtagi, jak się wybić? Charyzma? Nie znam. Jestem nieśmiały, co znajomi powiedzą, co teraz działa, czy się opłaca, a wystarczy jak trochę tu, trochę tam, algorytmy te głupie, co robią źle. Za mało lajków, za mało szerów, komentarzy mi brak, przecież cycków nie pokażę, choć tamta tak robi. Co teraz działa, jakość czy ilość? Im się udało, mi czegoś brakuje, skąd brać pomysły, planów, mam wiele chęci też od cholery, tylko jeszcze nie wiem, jak ruszyć me cztery litery. Wystarczy, mogę tak cały dzień, ale nie muszę, bo jeśli działasz w sieci jako przedsiębiorca, bloger, influencer albo coś jeszcze gorszego, to stan frustracji nie jest ci obcy. Można odnieść wrażenie, że coraz mniej zależy od nas, a coraz więcej od przypadku i szczęśliwie nie jestem samotny w tym przekonaniu, bo kilka dni temu zrobiłem szybką ankietę wśród czytelników mojego newslettera, zadając im między innymi jedno proste pytanie. Co cię wkurza? Napisz, co wkurza cię w social mediach. Co sprawia, że czujesz zniechęcenie, zrezygnowanie, że nie budzisz się z uśmiechem i nie czujesz się szczęśliwy jako autor lub autorka. No i przed chwilą zacytowałem ci kilka wypowiedzi. Przeczytanie wszystkich zajęłoby nam całą noc, a raczej nie chcesz spędzać ze mną nocy. Ja z tobą też nie. Tak, żeby było jasne. Okej? No. Szukałem wspólnego mianownika. Czegoś, co by te wszystkie wypowiedzi łączyło, a co nie mógłbym sprowadzić do banalnego słowa, jakim jest niewiedza. To oczywiste, że wszystko zaczyna się od niewiedzy, ale nie wszystko zależy od naszej niewiedzy. I to dam ci na świeżym przykładzie z mojego podwórka. Instagram Stories. Nigdy nie narzekałem na zasięgi na moich stories. Wiem, jakie sztuczki tam działają, a przynajmniej wydawało mi się, że wiem. Parę tygodni temu nagrałem tam kilka filmików. Fajnych. Naprawdę fajnych. Byłem z nich zadowolony. Ludziom też się podobało. Dostałem masę odpowiedzi. Trochę serduszek. No i co z tego? No i co z tego, skoro dotarłem do 500 osób? A ja mam ponad 10 tysięcy na Instagramie, więc to 500 osób to jest poniżej dna. Dramat. Próbowałem to naprawić, bo wiem, co trzeba robić, aby podbić sobie dotarcie do widzów i przez kolejne 20 godzin zastosowałem wszystkie znane mi sztuczki. Nie pytaj jakie. Efekt? Zasięg moich stories ledwo co doczłapały do 1000 widzów, co wciąż było wynikiem poniżej dna. I w takich chwilach lubimy tworzyć różne spiskowe teorie i pod żadnym pozorem nie powołuj się na mnie, nie mów, że ja tak twierdzę, że to jest faktem, że tego uczę, ale był to kolejny raz, kiedy zauważyłem coś, co na własny, prywatny użytek nazywam skażonym stories, skażoną publikacją. Skażona publikacja występuje wtedy, kiedy danego dnia twoje zasięgi drastycznie spadają i żadne kombinacje nie pomagają. Ale to wszystko mija po 24 godzinach od publikacji skażonego stories. Odczekałem. Moje fajne filmiki, z których byłem tak bardzo zadowolony, zniknęły po 24 godzinach. Niemalże od razu wrzuciłem kilka fotek, takich bez większej jakości, ale też nie jakichś beznadziejnych, randomowych. Tak? Bum! Następnego dnia zasięgi, no może nie były jakieś rewelacyjne, ale dotarłem do plus minus 4000 osób. I ja to już kilka razy tak robiłem i za każdym razem następnego dnia po tym drastycznym spadku zasięgi miałem kilkukrotnie większe. Ale to może być bzdura, spiskowa teoria. Mnie bardzo wkurzają eksperci, którym coś raz, parę razy wyjdzie i ogłaszają światu, że złamali Facebooka, YouTube'a. Ja pilnuję, żeby nie uczyć się bzdur, trzymać się faktów, nawet jeśli te fakty nie przynoszą satysfakcjonującego rozwiązania. Czasami najwłaściwszą odpowiedzią na wahania losowe, sukcesy, porażki są dwa słowa. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego coś dziś działa, a jutro nie będzie działało. Znaczy, zazwyczaj wiem, bo jednak 17 lat w tym biznesie robi swoje i prawie wszystko w social mediach opiera się na tych samych fundamentach, schematach, na jakich opierało się lata temu. Budowanie marki, zdobywanie czytelników, sprzedaż, promocja, reklama, emocje, wpływ, kontrowersje, to podlega ewolucyjnym zmianom, ale nie ma tak, że budzisz się jednego dnia i niczego nie rozumiesz. I wszystkiego musisz się uczyć od nowa. No nie, nie ma tak, nie. To częściej przypomina dokładanie kolejnych cegiełek do tych fundamentów. Weźmy na przykład kwestię budowania zasięgów, zdobywania czytelników, widzów, słuchaczy. 10 lat temu, gdy pisałem swoją pierwszą książkę dla blogerów, mówiłem, jak należy pozyskiwać odbiorców. I już, to w zupełności wystarczyło. 6 lat temu, jak wypuszczałem pierwsze szkolenie dla influencerów, mówiłem, że ważniejsze jest zatrzymywanie czytelników, bo znaleźć potencjalnych odbiorców w dzisiejszych czasach jest proste. Wystarczy za grosze kupić reklamę, ale jak nie umiesz ich zatrzymać, to tak jakbyś nalewał wodę do dziurawego wiadra. Przepalasz kasę. Teraz z kolei wiem, że w najbliższych, i tu z naciskiem na najbliższych latach, nawet miesiącach, muszę uczulać siebie i innych na problem, wobec którego jesteśmy coraz bardziej bezradni. Dotarcie do odbiorców. Tych, których mamy. Na co komu 100 tysięcy fanów, skoro dociera do nielicznych? Na co komu potężna baza newsletterowa, skoro coraz mniej ludzi otwiera maile? Po kiego grzyba mamy trzepać masowo storieski, roleczki, tiktoczki, skoro zasięgi nie dość, że są wielką niewiadomą, to częściej są niższe, niż byśmy sobie tego życzyli. Tak, znaczy wiem, że teraz są złote czasy rolek i TikToka, można tam wykręcać niezłe zasięgi, ale w tym wszystkim jest więcej pozorów niż korzyści. Zostawmy sobie to na inny odcinek, dobra? Przeczucie podpowiada mi, że docieranie do naszych odbiorców stanie się w najbliższych latach jednym z największych powodów do frustracji, bo wiesz, jak nie masz w ogóle zasięgów, to przynajmniej zdajesz sobie sprawę, że coś robisz źle, tak? Zdobywasz wiedzę, zaczynasz robić coś lepiej. Jak nie masz zasięgów, to po prostu musisz się wziąć do roboty i przestać popełniać błąd, który popełnia większość osób narzekających na zasięgi. Nie szukają aktywnie odbiorców, czekają na nich. Jak już masz jakieś tam zasięgi, bez znaczenia jakie, lub widzisz, że jest do ciebie napływ odbiorców, czy to przez fajne publikacje, czy to przez reklamę, nieważne jakie są źródła, ale widzisz, że ich nie zatrzymujesz, że oni wpadają i wypadają, no to mogę ci z marszu wymienić kilkadziesiąt sposobów na zatrzymywanie czytelników i dziury w twoim wiadrze zostaną, bo zawsze zostają jakieś dziury, ale tych dziur będzie mniej. Są metody, jak sobie z tym problemem poradzić. Ale kurde, jak ty się starasz, dopieszczasz swoją publikację, foteczki, storieski, dajesz jakąś fajną myśl, dzielisz się czymś, co jest dla ciebie ważne, angażujesz się w swoją publikację, czujesz, że dajesz coś lepszego niż konkurencja, a potem widzisz kilka lajeczków, zero lub kilka komentarzy, a koleżanka z zamiedzy, co pokazuje swoje nowe tipsy, usta i śniadanie w łóżku, zbiera milion lajków, to myślisz sobie, zaraz mnie coś strzeli. Do jasnej ciasnej. Dokąd to wszystko zmierza? To ja tu na deszczu wilki jakieś staram się dawać wartość, a tamta robi selfie z dzióbkiem i świat się nią zachwyca. No dokąd to wszystko zmierza? Docieranie do czytelników jest i będzie ogromnym problemem, o wiele większym niż 10 lat temu było pozyskiwanie czytelników, niż później uczenie się, jak ich zatrzymać, ale jeszcze minie trochę czasu, zanim do wszystkich to dotrze, bo ludzie odruchowo garną do porad, jak zdobywać czytelników. Pal licho, jak ich zatrzymać, pal licho, jak do nich docierać, niech ta woda leci do tego wiadra wartkim strumykiem. W pełni to rozumiem, bo dajmy to na przykładzie. Które szkolenie kupiłabyś ode mnie prędzej? Jak zdobyć 10 tysięcy czytelników, czy jak dotrzeć do czytelników? No hello, tego drugiego to nawet ja bym nie kupił. Wracając do tematu, odnoszę wrażenie, że zaczynają się gorsze czasy, mniej ciekawe, kiedy dawniej popularność zdobywały blogi, potem YouTube, potem Snapchat, Instagram, który był przed Snapchatem, ale moda na niego zaczęła się później, potem TikToki, w międzyczasie była moda na pisanie książek, robienie szkoleń, webinary, newslettery. Nie wszystkim podobały się te zmiany, nie wszyscy odnaleźli się w nowej rzeczywistości, ale nie można o tamtych czasach mówić, że nie były ciekawe, intrygujące. Teraz, może tylko ja odnoszę takie wrażenie, choć nie sądzę, obserwujemy, jak wszystko, co było ciekawe, zanika. Wspomniałem, że coraz mniej ludzi czyta newslettery, coraz mniej czytelników nas czyta, ogląda, słucha, webinary najlepsze czasy mają za sobą, live'y też, książki już wszyscy napisali, szkoleń jest od groma, serwisy społecznościowe są coraz droższe, mówię tu o reklamach oczywiście, regulaminami trzymają nas na coraz krótszej smyczy, uciec od nich nie ma dokąd. Kiedyś musieliśmy walczyć z naszymi blokadami, brakiem motywacji, brakiem chęci, brakiem czasu. Dzisiaj musimy dodatkowo walczyć z algorytmami i regulaminami. Nie narzekam, choć możesz odnieść takie wrażenie. Ja wciąż całkiem dobrze czuję się w obecnej rzeczywistości. Może dlatego, że najgorsze dopiero przed nami i wolę cieszyć się tym, co jest, a nie martwić się tym, czego mi brakuje. To są dobre czasy dla leniwych, bo oni mają teraz coraz więcej wymówek, że czegoś nie zaczną, czegoś nie zrobią, bo to i tamto. Jeśli kiedyś mieliśmy jedno, bo to i tamto, tak teraz mamy 10 razy więcej, bo to i tamtych. Mamy o wiele więcej powodów, by zadawać niewłaściwe pytania i udzielać sobie na nie najgorszych odpowiedzi. Czy się nadaję? Kto to będzie czytał? Co powie mama? Mało tego, niektórzy w zadawaniu pytań i nie szukaniu na nie odpowiedzi osiągnęli takie szczyty, że to zakrawa na absurd. Ta seria podcastów, może nawet zauważyłeś jedynkę przy tytule, za chwilę to wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi, ona nie ma na celu być kontrowersyjna, więc będę delikatny, cytując jedno pytanie z ankiety. Tej ankiety, o której wspomniałem na początku nagrania, którą zrobiłem wśród swoich czytelników newslettera. Jedno z pytań Jedno z pytań w tej ankiecie brzmiało: czego nie rozumiesz, co mogę ci wyjaśnić? Dotyczyło social mediów. Uczciwie i z ogromnym zadowoleniem dodam jeszcze, że zdecydowana większość odpowiedzi na to pytanie to były celne strzały, to były dobre pytania. Niektóre banalne, inne nie, ale nawet banalne pytania dla mnie są wskazówką i inspiracją, czego mam uczyć. W jakim temacie muszę zdobyć większą wiedzę, aby lepiej uczyć. Ale było też pytanie, co to są hashtagi? Takich pytań było więcej, ale zachowam je dla siebie, bo ja nie chcę nabijać się z czyjejś niewiedzy. Ja też kiedyś nie wiedziałem, co to są hashtagi. Przed nagraniem dzisiejszym teraz wysłałem SMS-a do mojego kolegi Andrzeja i zadałem mu pytanie, czy ty wiesz, co to jest ten hashtag? Odpisał mi, że on nie jara takich gówien. W porządku, do czego zmierzam? Przekleiłem jej pytanie, co to są hashtagi, do Google. Lubię mówić Google. Zawsze jak muszę powiedzieć Google, to cierpię i coś we mnie umiera. Google. Ja chcę Google. Przekliłem to pytanie do Google. Co to są hashtagi? Pierwszy wynik na samej górze. Poradnik przedsiębiorcy.pl. Hashtag co to takiego i jak się nim posługiwać. Poradnik. Drugi wynik brand24.pl. Hashtag co to znaczy i jak z niego korzystać. Niżej był także odnośnik do Wikipedii i 146 tysięcy innych wyników. Dlaczego ta osoba zadała pytanie w ankiecie zamiast po prostu wpisać je w Google? To pozostanie dla mnie na zawsze tajemnicą. Ankiety są anonimowe, ale hej, jeśli mnie słuchasz, ta osoba, dobrze powiedziałem? Nie, to chyba źle, ale podoba mi się. Jeśli ta osoba mnie słuchasz, daj znać. Może rozwiązanie tej zagadki jest banalne, może użyłaś jakiegoś skrótu myślowego, może w sumie miałaś na myśli zastosowanie hashtagów w procesie budowania zasięgów lub marki w serwisach społecznościowych, a nie, że nie wiesz, co to są hashtagi. No, mam nadzieję, że nie zostawisz nas z tą zagadką i w kolejnym odcinku za tydzień poznamy prawdę, jakakolwiek by nie była. Daj znać, jeśli gdzieś tutaj jesteś. To pytanie nie było wyjątkiem. Było sporo takich pytań, na które nie jest wymagana odpowiedź eksperta, na które wystarczy odpowiedź z Wikipedii i z takimi prostymi pytaniami spotykam się dosyć często. Inny przykład. Co to są rolki? Co to jest bio na Instagramie? Bo wszyscy o tym piszą. Albo pytanie mistrz. O co chodzi z clickbaitami? Okej, okay, dobra, żeby nie było niekonstruktywnie. Rolki to jedna z nowych funkcji na Instagramie, która pozwala kręcić krótkie materiały filmowe. Od Instagram Stories różnią się tym, że nie znikają po 24 godzinach. To tak w dużym skrócie. Natomiast bio na Instagramie to jest to miejsce, w którym widzisz moje zdjęcie, opis mojego profilu, najnowsze publikacje. Na pytanie, o co chodzi z clickbaitami, nie odpowiem. Nie znam na nie odpowiedzi. Wydaje mi się, że nikt na świecie nie zna. O co chodzi z clickbaitami? Dlaczego ludzie zadają takie pytania, zamiast poświęcić dokładnie taką samą ilość czasu na wpisanie hasła w wyszukiwarkę? Bo są przyzwyczajeni, że zdobywanie wiedzy nie wiąże się z wysiłkiem, że wszystko dostają na talerzu? Nie. Wyszukiwarka to jest przecież talerz. Nikt im nie każe ubierać się, wychodzić z domu, jechać do biblioteki, znaleźć odpowiednią książkę, przeczytać, może skserować, wrócić do domu. Tak kiedyś było. No i tak mi nie uwierzysz. Oni nie szukają odpowiedzi. Pozorują to. Brak odpowiedzi, trwanie w niewiedzy jest dla takich osób wystarczającą wymówką, by nic nie robić. No chciałbym bardzo, ale nie wiem, co to jest hashtag. No nic nie poradzę. Nie wiem, co to jest hashtag. Jesteśmy mistrzami w zadawaniu pytań, na które nie chcemy uzyskać odpowiedzi. Mamy je na wyciągnięcie ręki i nie sięgamy po nie. Ej, ja nie jestem lepszy. No, żeby to nie było tak, że ja tutaj się tylko będę nabijał. Z siebie też się mogę nabijać. Od 7 lat obiecuję sobie, że stworzę notes. Idealny notes. Bo każdy notes, który kupuję, ma jakąś wadę. Nie jest skrojony pod moje potrzeby. Mam nawet pomysł na taki notes. Nie tylko notes, na organizer też. Wiem, jak to powinno wyglądać. Mniej więcej wiem, jaka ma być ich jakość, bo nie chcę jakiejś tam taśmowej kupy obrandowanej moim logo. Papier musi być taki, a taki, gramatura taka, a taka, materiał taki, a taki, wzór taki, a taki. Wiesz, jak sobie wydrukować notes, po prostu notes, to ja wiem. Jeden telefon do drukarni. Nie poświęciłem od 7 lat zbyt wiele czasu, aby zajrzeć do Google i dowiedzieć się, co mam zrobić, aby stworzyć idealny notes. Może ktoś by go nawet kupił, chociaż dzisiaj chyba mało kto używa notesów. No ja używam. Jeden mam od wielu, 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 wielu lat. Drugi mam krócej. Wspominam o tym, bo łatwo mi się nabijać z tajemnicy pytania o hasztagi, a sam potrafię pozorować chęć uzyskania odpowiedzi. Pozoruję też chęć wypuszczania kolejnych produktów. Chyba w maju. Minęły 3 lata, jak zapowiedziałem w jednym z newsletterów, właśnie te 3 lata temu, wydanie takiej mojej wielkiej piątki produktów. Żadna wielka, po prostu piątka. Bo mniej więcej tyle miałem wówczas produktów, głównie to były szkolenia, na zaawansowanym etapie prac. Zdaje się, że do dzisiaj wydałem tylko 2, a z wielkiej piątki w moim katalogu z projektami zrobiła się już wielka 8. Wydam, to się nie spieszy. Nad jednym z tych produktów właśnie kończę pracę i ta ankieta była również jednym z ostatnich etapów pracy przy tym produkcie, bo szukając wspólnego mianownika problemów i frustracji ankietowanych, szukałem jeszcze jednej odpowiedzi. Jakiej? A nazywam to tak na swój własny użytek, bo mówię o tym pierwszy raz, czynnikiem sukcesu. Nie do końca to ja wymyśliłem tę nazwę, a jak sprawdziłem w wyszukiwarce przed chwilą, jest coś takiego jak kluczowe czynniki sukcesu, cytuję, najważniejsze cechy organizacji decydujące o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju. Za cholerę z tego nic nie rozumiem, ty coś rozumiesz? Znaczy rozumiem tak mniej więcej, nie? Ale pewnie bym to lepiej opisał. O co chodzi z czynnikiem sukcesu? Proste pytanie. Czy istnieje coś, co jest wspólne dla wszystkich, którzy odnieśli sukces w social mediach? Jeden element, jedno ogniwo wspólne dla wszystkich, a jednocześnie osiągalne dla pozostałych. Kiedyś, w czasach, kiedy w social mediach istniały w sumie tylko blogi, Facebook raczkował, na ulicach chodziły dinozaury, twierdziłem, że jeśli masz wiedzę, ego i charyzmę, to się przebijesz. To już nieaktualne. I żeby nie zgłębiać tego tematu, jak wejdziesz na Instagram, śmiało, nie teraz, za chwilę, potem, nie? Jak wejdziesz na swój Instagram, znajdziesz tam masę miernot, bez wskazywania palcem, kto jest tą miernotą, które nie grzeszą wiedzą, nawet nie mają charyzmy, czasami tylko nadrabiają wszystkie braki wybujałem ego. I nie, patrzę teraz w lustro, nie patrzę teraz w lustro. Czynnik sukcesu. Można go nazwać także X-faktorem. Lub chyba bardziej prawidłowo to faktor X. Ale nie używam tej nazwy, bo ona kojarzy się z programem telewizyjnym. Ale pasuje. Tak dosyć mocno pasuje, bo wedle oksfordzkiego słownika, nie żebym miał oksfordzki słownik w domu, ja po prostu mam wyszukiwarkę. Kurczę, co chwilę wspominam o tym, że korzystam z wyszukiwarki. Ale to chyba nic złego. Według tegoż oksfordzkiego słownika faktor X to specjalna jakość, zwłaszcza taka, która jest konieczna do odniesienia sukcesu. Trudna do opisania. Oni potrafią zrozumiale tłumaczyć. Czynnik sukcesu nie może być trudny do... Mój czynnik sukcesu nie może być trudny do opisania. Musi być zrozumiały. To musi być tak, że ja mówię to i to trzeba mieć, zrobić, doświadczyć. Nie powiem co, bo to jest coś, co łączy wszystkich ludzi sukcesu. O ile łatwiej byłoby wybić się w sieci, gdybyśmy znali czynnik sukcesu, prawda? No ja znam. Jeśli słuchasz tego nagrania w przyszłości, to pewnie też już znasz ten czynnik, bo już się pojawi wykład, na którym o nim opowiadam. O ile dobrze pamiętam, wykład w tym temacie zrobiłem na przełomie czerwca i lipca 2022 roku, a nagranie dzisiejszego podcastu powstaje 6 czerwca, czyli kilka tygodni zostało. Co może być czynnikiem sukcesu? Takie proste pytanie dla ciebie. Pewnie teraz mi nie odpowiesz, ale możesz sobie pomyśleć, jak skończysz słuchać podcast. Przyjmujemy, że sukces to jest słowo, które zawsze wypowiadam w cudzysłowie, bo no nie ma jednej słusznej definicji sukcesu. Dla ciebie sukcesem może być pozyskanie 1000 odbiorców, dla mnie nagranie wykładu online, który będzie trwał 33 minuty. Jak nie wiesz, o co chodzi, to od kilku lat, jak nagrywam wykłady online, prawie każdy zapowiadam, że będzie trwał 33 minuty i nigdy się nie wyrobiłem, ale wielokrotnie bardzo chciałem. No to co może być tym czynnikiem sukcesu? Pieniądze? Kupowanie reklam? Wiedza? Mowy nie ma. A to już od dawna wiedza nie jest gwarantem czegokolwiek. Oryginalność? A w życiu. Kupowanie najlepszych szkoleń, czyli moich? Nie, także nie. To nie są cechy, które łączą wszystkich. Cechy, złe słowo, to nie jest coś, co łączy wszystkich. No, to ja cię na razie zostawię z tą myślą. Możesz dać mi znać w wiadomości prywatnej, komentarzu, gdziekolwiek sobie tam zażyczysz, co według ciebie jest czynnikiem sukcesu, tylko z góry uprzedzam. Odpowiem co najwyżej serduszkiem. Nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Okej? To na razie jeszcze zachowam dla siebie. A czy znając czynnik sukcesu, dążyłbyś do odniesienia sukcesu i osiągnąłbyś sukces? Możesz pomyśleć, no tak, na tym polega ta bajka. Po to jestem w tej bajce zwanej social mediami. No otóż niekoniecznie. Już pomijam, że twoją pierwszą reakcją na wiedzę, czym jest czynnik sukcesu, byłoby rozczarowanie. Niekoniecznie też, bo czynnik sukcesu, i to jest ważniejsze akurat, bo rozczarowanie minie. Znaczy u jednych zostanie, a inni po etapie rozczarowania pomyślą sobie, okej, to ma sens. Widzę tu szansę dla siebie, dużą. Dobra, ale żadnych spoilerów na razie. Czynnik sukcesu nie rozwiąże twoich problemów. Problemy też dajemy w cudzysłowie. Dam ci to na przykładzie hazardzisty. Człowieka uzależnionego od hazardu, który stracił pracę, dom, rodzinę, przyjaciół. I jako, że ludzie zdrowi, zakładam, że ty jesteś osobą zdrową i nie masz pojęcia za bardzo, czym są uzależnienia, nie tylko od hazardu, przyjmij, że w tym przypadku patologiczny hazard jest zaburzeniem, którego nie da się kontrolować i on wymaga leczenia. To nie jest tak, że hazardziście powiesz, ty weź nie, unikaj chodzenia do kasyna. To tak nie działa. I dajesz takiemu człowiekowi, który stracił wszystko przez hazard, 1 000 000 złotych i mówisz mu, stary, stań na nogi, zacznij życie od nowa, trzymaj się z dala od kasyn, pokera, bukmacherów, a przy dobrym obrocie spraw ta bańka wystarczy ci do końca życia. A może nawet jak dobrze zainwestujesz, to z jednej bańki zrobi się 10. No to zgadnij, co ten hazardzista zrobi z tymi pieniędzmi. Ty mu nie dałeś rozwiązania problemu. Kto wie, może nawet pogłębiłeś problem. Gdybyś chciał rozwiązać jego problem, zaprowadziłbyś go do specjalisty. i dopiero później ewentualnie dał pieniądze. A jak nie, to ja chętnie jakąś kasę zawsze przyjmę, nie? Daj znać, podam numer konta, jedna bańka więcej, hej, fajnie, spoko. Podobnie jest z nami. W social mediach. Analizując ankietę, zapisywałem sobie wszystkie problemy czytelników w kilku różnych miejscach. W jednym mam szkice lekcji do szkoleń, w innym pomysły na podcasty, live'y. Ja nie pomijam nawet pozornie głupich problemów. Tak po prawdzie ten motyw z tajemniczym hashtagiem również potraktowałem serio, bo jeśli chcę dobrze uczyć, to muszę na banalne sprawy patrzeć także z perspektywy osób, które są zielone. Nic nie wiedzą, dopiero zaczynają. Na co ci wiedza, jaka powinna być konstrukcja tekstu, skoro nawet nie wiesz, gdzie kupić długopis albo klawiaturę? Z samej tej ankiety, tak patrzę na oko, bo mam na lewej stronie spisane robocze tytuły innych podcastów, znalazłem 3, 6, 9, 12 razy 2,5. Dobra, na oko około 30 tematów na odcinki. Mamy naprawdę dużo powodów do wkurzania się, frustracji, zniechęcania, złoszczenia i rezygnowania. Życie nie jest takie proste, aby wszędzie dawało się znaleźć jedną właściwą odpowiedź, źródło wszystkich problemów. I w kolejnych odcinkach zajmiemy się tymi małymi częściej i dużymi, rzadziej sprawami, ale nie zostawię cię dzisiaj z niczym, bo jest coś, co odpowiada za wszystkie, to zbyt odważna teza, ale na pewno część, znaczną część tych problemów, twoich problemów, moich też problemów. Bo już wiemy, że jesteśmy mistrzami w zadawaniu pytań, na które nie chcemy uzyskać odpowiedzi. Super. Jesteśmy także mistrzami w zadawaniu niewłaściwych pytań. Czy powinnam kasować nieprzychylne komentarze? Czy muszę pokazywać prywatne życie? Jak sprostać oczekiwaniom odbiorców? Czy ważniejsza jest ilość, czy jakość? Jak znaleźć motywację? Jak się przełamać? I dodajmy do tego wszystko, co wymieniłem na samym początku dzisiejszego podcastu. Ta seria w pierwszych sekundach. Wszystko, czego nie lubisz, nie cierpisz. Wszystko, co cię wkurza. Niewłaściwe pytania dają niewłaściwe odpowiedzi, a niewłaściwa odpowiedź prowadzi cię w złym kierunku. To tak, jakbyś miał przed sobą mapę nieznanego terenu i nie wiedziałbyś, że trzymasz ją do góry nogami. Bo może masz zły punkt odniesienia. Punkt odniesienia, zaraz obok czynnika sukcesu, to są najważniejsze dwa słowa w dzisiejszym odcinku, bo do punktów odniesienia, oj, my jeszcze sobie będziemy wracać wielokrotnie. Dzisiaj to tylko taki, wiesz, przystawka. Jednym z najgorszych punktów odniesienia, uczulam na to od lat, są nasi konkurenci, inni twórcy, osoby, które lubimy, podziwiamy, obserwujemy. Jeśli czegoś nie potrafimy robić tak, jak oni to robią, łapiemy blokadę. Jeśli nie osiągamy podobnych sukcesów, łapiemy blokadę. Jeśli u nas nie działa to, co działa u innych, łapiemy blokadę. Ale złe punkty odniesienia to nie tylko próby wzorowania się na innych, to także próby zachowywania się tak, jak oczekują od nas inni lub tak, jak przystoi, wypada zachowywać się w danym miejscu. Złe punkty odniesienia to także syf, jaki robią inni w naszych głowach. Na przykład nasi czytelnicy. Swoimi komentarzami, czasami hejterskimi, którzy nie są aż tacy najgorsi, bo takich hejterów, którzy rzucają bluzgami na lewo i prawo, to potrafimy szybko uciszać słodkim banem. O wiele gorsi od hejterów są, no nie będę dzisiaj wymieniał wszystkich, ale na pewno takie osoby, które zachowują się pasywno-agresywnie wobec nas. Jesteśmy mniej skłonni poruszać daną tematykę, jeśli wiemy, że wcześniej nie polajkowała się dobrze, nie udostępniła się dobrze. Jesteśmy mniej skłonni wyrażać jakąś opinię, jeśli wiemy, że za podobną wcześniej dostaliśmy zjebkę. Jeśli jesteśmy mniej skłonni zaryzykować cokolwiek, jeśli poprzednia próba zakończyła się porażką. Social media przez swoją coraz to większą nieprzewidywalność uczą nas bezradności. Punkty odniesienia to takie oparcie, to idee, postawy, które nie zawsze, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że najczęściej nie są oparte na faktach, są oparte na interpretacjach i nadinterpretacjach. Zrób sobie taki szybki test w głowie. Pomyśl o wszystkim, czego nie lubisz w social mediach, o wszystkim, co cię wkurza, o pytaniach, jakie sobie zadajesz, o ludziach, zachowaniach, doświadczeniach, które ukształtowały twój punkt widzenia. Czy na pewno czyjeś słowa, zachowania powinny wyznaczać twój tok myślenia? Czy na pewno coś, co działa u innych, powinno działać także u ciebie? A może u innych coś działa, bo przyczyna tego działania jest inna niż myślisz? Może ta panienka, co to ma milion followersów i ciągle robi sobie selfie z dzióbkami, zdobyła milion followersów, dając fanom coś innego? Albo ich sobie kupiła? Może spadające zasięgi to wahania losowe? A może wystarczy, jak wprowadzisz delikatną zmianę w publikacjach? Takimi punktami odniesienia syfimy sobie głowę także w życiu prywatnym. Osoby, które były zdradzone czy porzucone, są mniej skore do wchodzenia w nowe związki, a nawet jeśli wchodzą w nowe związki, to są mniej skłonne do ufania kolejnemu partnerowi. Tu przykładów mógłbym mnożyć. Nie ma nic złego w tworzeniu złych punktów odniesień, bo to się odbywa poza naszą kontrolą. Poza naszą kontrolą jest odruchowe szukanie prostych odpowiedzi na skomplikowane problemy. Zło zaczyna się wtedy, kiedy decydujemy się trwać w złym punkcie odniesienia. Z góry przyjmujemy, że to nie jest nasza nadinterpretacja, przypadkowe, wyjątkowe działanie, żaden mit, żadna bzdura, to jest po prostu pewnik, to jest fakt, to jest tak ma być i nic z tym nie mogę zrobić, nara. To już jest złe. Może wszystko, czego się boisz i czego nie lubisz, to tylko łatwa wymówka, by niczego przypadkiem nie zmieniać. Dobrze jest zapalić światło, ale przyjemniej przeklinać ciemność. Dość. Rozgadałem się, mógłbym tak jeszcze długo, bo ledwo co zahaczyłem o wątki, które chciałbym poruszyć, a z ankiety wynika, że 34% osób nie słucha podcastów lub preferuje takie do 10 minut. 44% toleruje podcasty do 30 minut. I tylko 22% kocha długie podcasty. Jeśli chciałbym zrealizować cel, jakim byłoby dotarcie do większości moich odbiorców, to musiałbym za chwilę, skończę nagrywać, przy montażu skrócić wszystko do mniej więcej 7-9 minut. Co miałoby nawet sens, bo to jest pierwszy odcinek, fajnie by było z nim dotrzeć do większej grupy, nawet jeśli nie wystarczyło mi czasu na wyjaśnienie, o co chodzi z tym pierwszym odcinkiem i jaki mam plan na te podcasty, bo od teraz będą dwa rodzaje podcastów. Te, co były dotychczas, te mające w tytule nazwę Kroniki Gniewu, one wciąż będą, ale w tamtych nie poruszam tematów edukacyjnych. Nieważne, wyjaśnię to za tydzień. Mam nadzieję, że za tydzień też zostanie wyjaśniona zagadka hashtagów. Skrócić ten podcast czy nie skrócić? Skrócić i zyskać większą grupę odbiorców? Czy nie skrócić i zniechęcić większość? Gdybym zapytał cię, co powinno być moim punktem odniesienia, jak sądzisz? Ankieta i potrzeby odbiorców, czy moje własne pragnienia i potrzeby? Czy ankieta jest właściwym punktem odniesienia? Chyba znam odpowiedź. Prawdopodobnie z łatwością wskazałabyś mi właściwy punkt odniesienia. I otwartym pozostaje pytanie, czy na co dzień, kiedy masz swoje małe problemy, małe wątpliwości, obawy, również potrafisz sobie udzielić właściwej odpowiedzi. Tyle na dziś. Idę. Buzi. No, buzi.